Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam w kolejnym odcinku audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Witam Waldemara Borzesowskiego.
Witam również.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o wódkach. O gdańskich wódkach.
Najbardziej o jednej.
No, najbardziej znana jest jedna, Goldwasser.
Bardzo kojarząca się z Gdańskiem.
Ale wiem, że ich jest ich więcej, tak. I ty opisywałeś różne.
Tak, jest w zasadzie, no mówimy tu o Goldwasserze, bo to jest taka nasza wizytówka. Ja tylko tak przypomnę, bo to właściwie prawie, że fragment naszej świętej księgi, czyli pana Tadeusza, jest tam wspomniany Goldwasser. Między innymi jest taki fragment, pozwolę sobie zacytować. Sędzia otworzył puzderko zamczyste, w którymi rzędami flaszek białe sterczą głowy, wybiera z nich największy kufel kryształowy. Dostał go sędzia w darze od księdza robaka. Wódka to gdańska, napój miły dla Polaka. Niech żyje, krzyknął sędzia, w górę wznosząc flaszę. Miasto Gdańsk niegdyś nasze, będzie znowu nasze. W związku z tym ta wódka gdańska, ona się pojawia w szeregu dzieł literackich i po prawdzie mam taką pewną pasję życiową, że wyszukuję, prócz pasji oczywiście do Goldwassera, pasję wyszukiwania rozmaitych cytatów literackich, bo jako historyk muszę powiedzieć, że z tym jest pewna bieda, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie historii, bo poznajemy ją głównie przez teksty literackie. Czasami się ktoś bardziej zainteresowany muzyką, no to sięgnie do muzyki. Ktoś przejdzie się po galerii albo wybierze do jakiegoś miejsca zabytkowego, jakiegoś zamku. Ale smakowanie historii to w zasadzie tak nie do końca nam wychodzi, a tymczasem właśnie Goldwasser jest takim napojem, przez który możemy smakować tą historię. Jest napój najbardziej zrośnięty z Gdańskiem i tutaj jest parę takich fragmentów. On jest po prostu z Gdańskiem związany z samego początku właściwie. Znaczy od momentu, kiedy pewien uchodźca dzisiaj byśmy powiedzieli Niderlandów, dzisiaj byśmy powiedzieli Belgii, czyli Ambrosius Vermeuler, trafił do Gdańska i tutaj zaczął tą wódkę według własnej receptury pędzić, destylować. Później powstała destylarnia. I on w którymś momencie otrzymał obywatelstwo miejskie, czyli mógł się osiedlić w Gdańsku. A później, już na początku, tuż na początku XVIII wieku, ta probiernia zaczęła się mieścić w jednym bardzo konkretnym miejscu, mianowicie na ulicy Breitgasse 51-52, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli na ulicy Szerokiej. Jest to miejsce, gdzie jeszcze chyba w dalszym ciągu funkcjonuje restauracja pod łososiem, która od 1976 roku miała być takim nawiązaniem do tej starej tradycji, no bo jak wiadomo, w 1945 roku ta ciągłość kulturowa w jakim stopniu została zerwana, no i po prostu ta probiernia, która funkcjonowała tam przez ponad 200 lat, no przestała istnieć. Tą wódkę pędziła w zasadzie na początku samym rodzina, jedna rodzina, była przekazywana ta receptura z pokolenia na pokolenie. Ja się zawsze zastanawiam, na czym polegał właściwie ten fenomen tej wódki, skąd takie zamiłowanie do tego, żeby pić wódkę, w której unoszą się kawałeczki, płatki bardzo delikatne, prawdziwego 24-karatowego złota. I tutaj jest taki cytat, jeden z moich cytatów ulubionych. To jest cytat z Teodora Fontana i on pisze taki cytat, dwaj mężczyźni pijąc Goldwasser rozmawiają ze sobą. I jeden z nich mówi tak w ten sposób: w takim razie poproszę o Goldwassera. Jest trochę mocniejszy, a ja przyznam się panu, panie majorze, że w mojej sytuacji nawet taka odrobina złota może uprzyjemnić życie. Bo choć z jednej strony nic po nim, to przecież całkiem jednocześnie odnosi się wrażenie, że pijąc taki napój uczestniczy się w czymś wspaniałym. Czyli generalnie był to trunek dla osób bogatych, chcących jakby poczuć się lepiej, spożywam oto złoto. Bo dzisiaj w zasadzie mam takie przekonanie, że pijąc alkohol, no to głównie pijemy go w celach, nazwijmy to, towarzyskich. Ale na samym początku, czyli tam w tym XVI wieku, taki napój mocny, gęsty, ze złotem, czyli z tym środkiem takim antyseptycznym, to właściwie był medykament. I po prawdzie był umieszczany w takich specjalnych, kwadratowych, brunatnych butelkach. Może nie był sprzedawany w aptekach, ale generalnie mówiło się, że należy go pić na przykład, żeby tam wygonić wilgotność, na bóle głowy, na bóle serduszka, na wszystkie możliwe przypadłości. Najlepiej było wziąć sobie kieliszek wódki, tej wódki gęstej, słodkiej, ze złotem. I uwaga, najlepiej jest ten kieliszeczek wódki wypić z samego rana, śniadania. W związku z tym tutaj jest takie zaskoczenie. Mój bliski znajomy, mógłbym powiedzieć przyjaciel z Podlasia, w którymś momencie powiedział, że właściwie picie wódki, stwierdził podczas jednej z takich biesiad, wieczorem jest absolutnie bez sensu. Bo zważywszy na efekt, który chcemy uzyskać, czyli ten lekki zawrót w głowie, no to powinniśmy pić wódkę od rana. W związku z tym książę Józef Poniatowski takim właśnie tendencjom wyraźnie sprzyjał, bo pił gdańską wódkę samego rana, albo do śniadania i uważano, że to jest coś, co służy zdrowiu. Do wielkich amatorów gdańskiej wódki należały koronowane głowy. Znaczy tutaj akurat nie dziwi nas w tej plejadzie postaci Ludwik XIV, również Elżbieta Pietrowna, caryca, a także Katarzyna II Wielka, która od gdańszczan wódkę brała, ale za połowę rachunków nie zapłaciła. W związku z tym nie uiściła tutaj należności. Gdańszczanie domagali się tych pieniędzy, ale zdaje się, że jej nie otrzymali.
Mówiłeś o tym, że to jest taki sposób na smakowanie historii.
Tak.
Ale generalnie wódka do polskiej historii przeszła raczej negatywnie, no bo się kojarzy ją z tymi czasami, powiedzmy, saskimi, kiedy w ten sposób rozpijano szlachtę, rozpijano chłopów. No, nie jest to, że tak powiem, trunek, który byśmy dobrze postrzegali, który by dobrze oddziaływał na naszą historię.
Znaczy, na pewno jest tak, że ci ludzie, nazwijmy to starożytni, czyli dawni ludzie, starożytni to właściwie niewłaściwe słowo, ale dawni ludzie, pili alkohol troszeczkę inaczej traktowali, byśmy powiedzieli. Rzeczywiście on stanowił jedną z form rozrywki, ale tak jak mówię tutaj, medykament, zwłaszcza, że bierzmy pod uwagę fakt, że mieszkamy w takiej strefie klimatycznej, że rzeczywiście ten kieliszek wódki sprzyjał temu, żeby rozgrzać się wewnętrznie, żeby to ciepło w sobie rozbudzić. Jeżeli chodzi o picie innych trunków alkoholowych, na przykład piwa, no było to zwyczajnie związane z tym, że woda ówczesna była po prostu bardzo często trunkiem niebezpiecznym. W związku z tym uznawano, że lepiej jest wypić to piwo, zwłaszcza, że piwo było nieco inne niż to, do którego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, czyli było też gęste. Do dzisiaj są gdzieniegdzie możemy spotkać zupę piwną na przykład, ale też było takim trunkiem, w którym na przykład dostawało się część swojego wynagrodzenia. Czyli można było dostać na przykład 1,5 litra piwa dziennie i to wiązało się z tym, że taki pracownik się najadł, jednocześnie był odpowiednio miał wilgotność ciała, no i był zadowolony z życia. Co do picia alkoholi przeróżnych w rozmaitych sytuacjach, tego nam chyba trochę brakuje, bo na przykład tutaj wspomnieliśmy o tych innych gdańskich wódkach, czyli Mehandla czy Kurwürstend, to były takie kminkówka i Mehandel to była jałowcówka, to były alkohole innej, być może innego, nieco gorszego sortu. Johannes Trojan mówi, że no, co prawda jest tutaj gdańska wódka, to jest ten super trunek, ale kieliszkiem jałowcówki nikt nie powinien pogardzić. W związku z tym to częstowanie się alkoholem w rozmaitych sytuacjach było też często takim, jakby to powiedzieć, zjawiskiem towarzyskim, rodzajem przy okazji jakichś spraw związanych na przykład z jakąś umową. Mamy sytuację, kiedy Boryna stara się o rękę Jagny, idzie do karczmy i tam każe polewać tej anyżówki, która też prawdopodobnie pochodzi z Gdańska. A sam trunek gdański, gdańska wódka, no, był symbolem pewnego, bym powiedział, życia naprawdę na bardzo wysokim poziomie, znaczy życia takiego złotego. Możemy zauważyć na przykład, że w tym chociażby tej księdze pana Tadeusza, oni tam tą pół beczki tej gdańskiej wódki, no to trzymają na specjalne okazje. Czyli to nie jest taki trunek, który wyjmuje się byle kiedy, w byle jakim towarzystwie. Nie, to jest dla gości specjalnych. Smakowanie historii Ja mi się zdaje, że w ogóle jakby myśląc o tym, bo często już te receptury starych kuchni to są nieobecne w naszym życiu, ale alkohole w jakim stopniu spełniają tę rolę, bo często jeszcze one tych receptur się trzymają i łatwiej jest jakby to uchwycić. Poza tym alkohole jednak gdzieś tam działają w przestrzeni czasu, w związku z tym są wspominane. I tutaj ja przypominam, bo takich do wielkich miłośników alkoholu gdańska wódka, czyli Goldwasser, należał również Wojciech Kosak. I jego córka wspomina kiedyś, że właśnie jadąc na wybrzeże, to w okolicy Juraty, wspominałem o tym podczas ostatniego naszego spotkania, oni zatrzymali się po drodze po to, żeby tatuś mógł właśnie uraczyć się tam alkoholem jakimś do spółki z jedzeniem kiełbasy. W związku z tym te połączenia czasami smaków mogły się wydawać dziwne.
Mówiliśmy o tym, że w Goldwasserze jest złoto, tak, ale ono nie nadaje smaku. Co nadawało smak temu alkoholowi?
O, tutaj jest specjalna receptura. I ta receptura w zasadzie można powiedzieć, chociaż jest prezentowana i chociaż możemy ją sobie przeczytać, zdaje się, że jest też recepturą zatajoną. Jest recepturą ukrytą. Gdzie ta receptura się obecnie znajduje? Bo właśnie tutaj jest jakby też pytanie, skąd ten Goldwasser dzisiaj pochodzi, oryginalny. Więc niestety nie jest on produktem, który możemy związać z tym miejscem, znaczy nie jest produkowany obecnie w Polsce. Były takie próby tworzenia Goldwassera w Starogardzie Gdańskim, później w Poznaniu. Złośliwi mówili, że w tej wódce jest z tego złota jak na lekarstwo, ale nie wiem, nie piłem, nie pamiętam, nie przypominam sobie, jak ta wódka wyglądała. Była zupełnie w innych butelkach i zdaje się, że zrezygnowano z jej produkcji. A oryginalna receptura w tej chwili jest prezentowana w takiej miejscowości Nordhardenberg. To jest miejscowość niedaleko Göttingi w Niemczech, środkowych mniej więcej tak Niemczech, gdzie w posiadłości grafów Hardenbergów, tych Hardenbergów, czyli z tej miejscowości pochodzi Friedrich Hardenberg, Nowalis, poeta niemiecki, tam się produkuje część różnych alkoholi. Można odnieść wrażenie, że właściciele tej destylarni, tej fabryczki alkoholu skupowali albo też gromadzili receptury i prawa do produkcji alkoholi, które kiedyś były produkowane na ziemiach, które należały do Niemiec, ale po 1945 roku do Niemiec przestały należeć, krótko mówiąc. Co do gdańskiej wódki, to jest tak, że ona jest oczywiście pokazana, jest ten proces całej destylacji tam na miejscu. Możemy zobaczyć nawet taką maszynę, Złotą Marię, do której zdaje się, że tam chyba około 12 tysięcy butelek można napełnić. To jest taki duży zbiornik, w którym nasyca się ten alkohol płatkami 24-karatowego złota. I to, co jest ciekawe, bo dlaczego o tym mówimy między innymi teraz, to jest alkohol, który w Niemczech kojarzy się ewidentnie przede wszystkim z świętami. I 50% jego sprzedaży właśnie ma miejsce podczas w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego? No tak, jest po prostu taka jakby tradycja, fragment, jakby element stały, element świąt Bożego Narodzenia w Niemczech, przynajmniej w części domów, to jest właśnie ta butelka Goldwassera, czyli tej elementu tej tradycji gdańskiej.
Zapraszam na chwilę przerwy, na muzykę. Wrócimy po piosence.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Rozmawiamy o gdańskiej wódce, głównie o Goldwasserze. Mówiłeś o tym, że ta wódka przeniknęła do kultury, pojawiła się w panu Tadeuszu. Gdzie jeszcze znalazłeś informacje o niej?
Jest sporo tych informacji, zarówno w literaturze polskiej, jak i niemieckiej, ale tutaj też jakby ona się pojawia w rozmaitych takich miejscach, w ogóle generalnie wódka gdańska, w takich miejscach związanych no, z pamiętnikami na przykład, ludzie podróżują, trafiają do Gdańska, a wówczas, tak jak mówi hrabina Waleria Tarnowska, podróż do Gdańska byłaby nieważna bez wstąpienia pod łososia, czyli generalnie do tej probierni alkoholu przy ulicy Szerokiej, gdzie koniecznie należało kupić wódkę Goldwassera. Był to taki, powiedzmy, suwenir. Dzisiaj przywozimy z rozmaitych miejsc magnes na lodówkę. Wówczas przywożono po prostu butelkę Goldwassera. Tą wódkę lubiano. Wspomina o tym m.in. wcześniej Jędrzej Kitowicz. Wspomina o tym o wielkich panach polskich. Trunki wielkim panom były zwyczajne. Rano herbatę, czasem z mlekiem. Potem wódka gdańska, perlico, dubelt, anysz, ratafia. Napiwszy się po kieliszku, pojedli konfitur albo piernika toruńskiego. Zwróćcie Państwo uwagę, kochani, bo to jest tak, w zasadzie mamy pewien rodzaj rytuału, co do czego jedzono, w jakiej kolejności. Dość jest to ciekawe. Bardzo duży, taki obszerny opis swojej wizyty w probierni pod Łososiem przytacza w roku 1881 hrabia Tarnowski Stanisław. On był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i tutaj do Gdańska przybył. Wówczas ta probiernia należała do pana Kupferschmidta, jednego ze spadkobierców, bo ta probiernia przechodziła, na początku była to rodzina, później poszczególne rodziny, jakby też inne, między innymi przez jakiś czas do tej probierni prawa miała rodzina Marwic, rodzina szlachecka z Pomorza Zachodniego. No i pan Tarnowski wspomina wówczas o tym, profesor, że ta cała probiernia miała też charakter takiego troszeczkę muzeum. Znaczy wchodząc tam, nie tylko można było zakupić ten alkohol, ale także można było po prostu przyjrzeć się tam rozmaitym specyfikom gdańskim, czyli jakimś holenderskim wazom, jakimś pamiątkom. Czasami to przypominało troszeczkę taki składzik różnych osobliwości, ale generalnie było takim elementem ważnym, tak jak tu wspominają goście, że nie być w Gdańsku i nie zajrzeć pod łososia, to było po prostu jakieś morderstwo. Czasami również wspomina o tym z kolei Lessing w jednym ze swoich opowiadań, że ważnym takim elementem podczas, nie wiem, jakiegoś sporu, bardzo ważnego sporu, uważano, że ten spor najlepiej zagaić, zakończyć przy pomocy jakiegoś dobrego, oczywiście trunku, który wyjmował gospodarz. I Efraim Lessing w takiej sztuce swojej Mina von Barnheim, czyli żołnierska dola, wspomina dwóch kłócących się mężczyzn, z których jeden rzeczywiście polewa cały czas tej gdańskiej wódki, czyli można powiedzieć, no nie żałuje, dał co miał najlepszego. No i w którymś momencie z takim wyraźnym tutaj nieukontentowaniem wspomina: nie, co za dużo, to niezdrowo. I co to panu pomoże, panie gospodarzu? Do ostatniej kropli butelki będę obstawał przy swoim zdaniu. Fuj, panie gospodarzu, mieć taki dobry gdański trunek, a takie złe zwyczaje. Czyli generalnie mamy tutaj taką sytuację, w której no, jednak nawet Goldwasser nie jest w stanie zakończyć jakiegoś pewnego sporu. Ja osobiście bardzo lubię cytat, który pochodzi z naszego jednego wspaniałego poety Juliana Tuwima, który napisał taki krótki wiersz, który chyba warto sobie jakby przypomnieć przy okazji tego, że zima, a zima jest długa, a lubimy wszyscy raczej wiosnę. Więc on napisał tak: złotą wieczorną wódką, pijany, niepijany, płynę wolno, cichutko, śmiesznie z domu wywiany. Niezupełnie prawdziwy, z ramionami jak wiosła, wpływam do karczmy dziwy. Za latą w lustrach wiosna. Widać bardzo, że ten alkohol służy również natchnieniu. Tak bym powiedział.
wśród tych fragmentów, które widziałem, była też konopniska, tak?
Dobrze? Tak. Mendel gdański, w Mendlu Gdańskim, ten jest taki smutniejszy akurat, bo przywołuję tutaj, staram się w tym okresie przedświątecznym przywoływać te radośniejsze cytaty, ale no w Mendlu Gdańskim ten nieszczęsny, prześladowany Żyd wspomina o tym, że no są różne rzeczy kojarzone z Gdańskim. Podaje tam przykłady, między innymi podaje przykłady wódki gdańskiej, podczas kiedy on sam, jemu taki przydomek również przydano. Co do samej wódki w Gdańsku, ona była rzeczywiście trunkiem bardzo charakterystycznym podczas rozmaitych spotkań. I tutaj takim przed wojną był bardzo znaną osobą w Gdańsku był felietonista Janike. On pisywał w gazecie pod pseudonimem Emeryt Pogódkę. I bardzo często tam opisywał takie sceny z życia gdańskiej ulicy. Pojawiali się tam jego sąsiedzi podczas tych spotkań, tych biesiad. Tam przywoływał jakieś sytuacje znane z codzienności. Można by było powiedzieć, że no dzisiaj u nas chyba też byli tacy Matysiakowie kiedyś, czy coś takiego. Był to ten rodzaj akurat aktywności. No i czasami zdarzało się, że tutaj niektóre z tych opowiadań kończyły się takim cytatem z kolei z Heinricha von Kleista, który w swoim dramacie Rozbity Gdańsk, jeden z jego bohaterów mówi, może bym tak w przerwie dobrym śniadaniem mógł służyć kiełbasą z Braunschweigu, może kieliszeczkiem gdańskim. Czyli generalnie, jakby to można było powiedzieć, było to coś, co w Gdańsku było znakiem firmowym. O, tak powiedziałbym miasta. A może by tak kieliszeczek Danziger Goldwasser, mówi Gerhard Hauptmann, we wnie bostąpieniu Hanusi. O.
Czyli wódka była, można powiedzieć, wrośnięta w kulturę gdańską i generalnie była elementem krajobrazu.
Mało tego. Był taki moment, Maria Bogucka stwierdza, że był taki moment, kiedy drzewa do destylarni schodziło tak dużo, że obawiano się, że go zabraknie. Tyle było tych destylarni w Gdańsku. No bo jak przyjeżdżała szlachta, to wyglądało to w ten sposób, że część przynajmniej tej szlachty w Gdańsku, był taki zwyczaj zresztą, że część z tej szlachty przychodziła po udanym spławie. Szlachcic sprowadził tą swoją ekipę tych szymków, tych flisaków do najbliższej karczmy. Oni oczywiście Goldwassera nie pili, ale pili wódkę, która wówczas była, znaczy w późniejszym czasie, ale kosztowała mniej więcej 3 guldeny, podczas kiedy Goldwasser, i to nie litr, kosztował 4,90. To już była dość istotna różnica. No i oczywiście w Gdańsku jakby tutaj to alkoholizowanie się w takim stopniu i alkoholizowanie gości było pewnym rodzajem no, gościnności. Tutaj poseł Francuz Ogier, który przyjechał tutaj na rokowanie w Sztumskiej Wsi, wspomina coś takiego, że podczas gościny u kupca gdańskiego Uphagena był wraz z przyjacielem częstowany okowitą i on tutaj cytuje w ten sposób, 4 lub 5 razy w przeciągu pół godziny. Jakbyśmy byli jacy chorzy. Czyli generalnie tutaj jeszcze raz podaję ten przykład, że ten alkohol często jest stosowany właśnie, jak tutaj się określa, wypędzenia z ciała szkodliwych wilgotności. Czyli generalnie panowie przede wszystkim, ale panie później też, bo panie ten likier też w tym likierze zasmakowały, robili to z przyczyn jakby po to, żeby zachować tą zdrowotność. Dlaczego tak dzisiaj tej wódki już wiele słodkiej u nas na stołach się nie pojawia? Tutaj jest takie, chyba mi się wydaje, że refleksja tego typu, że dzisiaj jeżeli już pijemy te mocne alkohole, to raczej jest to koniak, raczej whisky, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu, aby sobie osłodzić życie do kawy czy do ciastka, warto spróbować jakiegoś specjału słodkiego w okresie świąt Bożego Narodzenia, a jeżeli nam się uda zdobyć butelkę z Hardenbergu, to potraktujmy to jako skarb. Co jest jeszcze ciekawe? O, trafia na aukcje przeróżne możemy znaleźć na tych aukcjach, te aukcje w internecie, butelki. Goldwassera. Butelki Goldwassera, które tak jak wspominałem dawniej, były brązowe. Ze względu na to, że no, jako medykament należało chronić go przed słońcem, poza tym też szkło łatwiej było takie wyprodukować. Dzisiaj te butelki są kryształowo jasne, żeby można było tym złotem w środku się pochwalić, a poza tym taki poruszony oczywiście alkohol, no to daje taki efekt, mam czasami takie śnieżne kule, w związku z tym ładnie to wygląda w słońcu, ale te butelki były ozdabione zawsze znakiem Gwiazdy Dawida. W związku z tym często możemy znaleźć je na aukcjach tam, gdzie były judaika. Tymczasem akurat można powiedzieć, że ten znak Gwiazdy Dawida w zasadzie jest takim rodzajem pewnego mistycznego, byśmy powiedzieli, znaku, czyli symbolizował on, przynajmniej jeżeli chodzi o alkohol typu piwo, trzy elementy składowe piwa, a czasami to były trzy elementy składowe świata. Połączone miały dawać taki coś, pewien rodzaj doskonałości. Ale to był znak rozpoznawczy obok tego łososia, czyli tego Derlax.
Znaczy to dosyć tak naturalnie można kojarzyć, ponieważ wspomniałem tutaj o czasach saskich, o tym, że właśnie szlachta była rozpijana, że chłopi byli rozpijani. I na przykład całą ekspozycję na ten temat można znaleźć w Muzeum Polin. Przy okazji karczm żydowskich, w których, że tak powiem, wódka była obficie sprzedawana.
No tak, ale musimy sobie wyobrazić też te czasy, kiedy jednak no dawniej żyjący ludzie nie mieli tylu, mieli innego typu rozrywki, o tak byśmy mogli powiedzieć. Jednym z elementów kluczowych dla świętowania no było spożywanie alkoholu. W rozmaitych okolicznościach do poszczególnych sytuacji był przypisany bardzo konkretny alkohol, stąd między innymi właśnie ten alkohol świąteczny, słodki, kojarzący się być może właśnie z tą śnieżną kulą, czyli Goldwasser.
Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Mors.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Nie będziemy namawiać do picia wódki, no bo jesteśmy
nie, w żadnym
akademickim
wypadku,
ale
namawiamy do smakowania historii. Tak.
Dziękuję ci bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.